szkołach i przedszkolach nie są w ogóle prowadzone ewakuacje próbne w sytuacjach przeciwpożarowych. Nie wiem, moje dzieci są w wieku szkolnym i przedszkolnym. Już od paru lat chodzą do szkół i przedszkoli i do tej pory żadna taka próbna ewakuacja nie miała miejsca. Moja żona pracowała w Anglii i takie ewakuacje dla dzieci przedszkolnych były przeprowadzane co miesiąc.
Jeśli słuchają nas państwo w szkołach i przedszkolach, to dołączam się do słuchacza. To jest pomysł warty uwagi. Do godziny 17 zostało nam jeszcze 13 minut. Pierwszy raz po polskich torach zaczął jeździć zagraniczny przewoźnik. Czeskie pociągi RegioJet. Na razie kursują tylko między Krakowem a Warszawą, ale połączeń już niedługo będzie więcej. W przyszłym roku kolejna firma chce wozić Polaków pociągami. I o tym Paweł Turski.
Tak brzmi czeski pociąg. Na pierwszy rzut ucha niczym się nie różni. Gdy się jednak do niego wsiądzie, zmiany już się dostrzeże.
Ceny relacji Kraków-Warszawa będą na poziomie od 50 zł i to jest taka cena, która powinna być.
Mówi Michał Plaza, dyrektor polskiego RegioJet. Takie same ceny będą obowiązywać także na pozostałych krajowych trasach, a tych czeski przewoźnik od grudnia chce uruchomić kilka.
Planujemy uruchomić 6 par połączeń pomiędzy Warszawą a Poznaniem i 8 par połączeń między Krakowem a Warszawą, w tym 3 te pary będą przedłużone do Trójmiasta. Również uruchomimy dzienne połączenie z Pragi do Warszawy.
Połączenie do Pragi będzie kosztować minimum 99 zł.
Czy my potrzebujemy konkurencji na torach?
Na pewno, to wtedy dla nas będzie lepiej.
Tym bardziej, że teraz mamy 60 minut opóźnienia.
No to może inni będą jeździć częściej.
Nie, nie wydaje mi się.
Czesi wchodzą, mówią, że będzie taniej. Wierzy pan w to?
Nie. Czesi obniżą o połowę, PKP zostanie na swoich.
Innego zdania jest wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Piotr Malepszak.
Doświadczenia w Europie pokazują, że ceny biletów zawsze spadają. To są nawet spadki rzędu 40%.
Co więcej, RegioJet czy planujący zadebiutować na naszych torach w marcu Leo Express nie będą miały łatwo, uważa wiceminister.
To będzie trudne też dla konkurencji, żeby móc konkurować z takim przewoźnikiem jak Intercity, który będzie miał tak duży potencjał i który będzie posiadał tak duży park nowoczesnych pociągów.
I który na wiele tras otrzymuje dotacje. Z tego powodu chociażby RegioJet nie planuje de facto uruchomić połączeń we wschodniej Polsce, mówi twórca przewoźnika Radim Janczura.
From December 27.
Od grudnia 27 roku będziemy chcieli jeździć z Przemyśla do Wrocławia i Berlina. Innych tras na wschodzie nie będziemy uruchamiać, bo one są dotowane. W 2030 roku wystartujemy w konkursie na świadczenie usług publicznych. Czeski operator RegioJet zasłynął już tym, że oferuje na swoich pokładach sernik. Za 2 złote. Niemal wszyscy uważali, że to chwilowa promocja.
Zapraszamy do Czeskiej Republiki. Tamten sernik jest od roku 2012 na 10 koronach. 10 koron to jest złoty 70.
Co więcej, do połowy grudnia ceny biletów na testowe połączenie pomiędzy Warszawą a Krakowem będą zaczynać się od 9 zł.
Leo Express, RegioJet, PKP. Czy te trzy ostatnie literki przestaną być synonimem pociągu? Zastanawiam się nad tym właśnie. 10 minut do godziny 17.
in your eyes.
Sebastian Tellier, Divine. W trójce 6,5 minuty do godziny 17. Jeśli chodzi o temat bezpieczeństwa na ciemnych, nieoświetlonych drogach bez chodników, to mają państwo podejścia z jednej albo z drugiej strony. Jedna jest taka, że odpowiedzialni powinni być piesi.
Sprawa jest bardzo prosta. Na Litwie każdy musi mieć odblask. Obojętnie, teren zabudowany, niezabudowany, dzień, noc. Po prostu jak nie masz odblasku, płacisz mandat i tyle.
Jest też drugie rozwiązanie.
Jedną z głównych przyczyn takich drastycznych wypadków na polskich drogach jest bezkarność kierowców i bezczynność policji. Ja mam 1,5 miliona kilometrów mniej więcej na polskich drogach i trochę za granicą. I u nas policji na drodze nie ma.
2 2 7 3, czekamy na więcej.
Like the colors of October, make you feel you can start it all over. Like pink blossoms in the spring. Yes, I feel what you feel. Yes, I what you feel. Turn our backs to each other in protest. White flag in this war and feels hopeless. Snow blankets the world a new page. From the dark of the night and the rain. Yes, I feel what you feel. Yes, I feel what you feel. Do I love you? Yes, I do. Do I want you? Yes, I do. Do I need you? Yes, I do. Live with blood and wine, October's true. Burn my cheeks as blackbirds flew. Yes, I feel what you feel. Yes, I
zapraszamy do reklamy.
Tymczasem w październiku w RTV Eura GD.
Oto paragon. Tylko proszę nie zgubić.
Tak, proszę pamiętać, bo teraz każdy paragon za minimum 99 zł to aż 3 szanse w loterii. Do wygrania nawet 500 zł co godzinę, 10 tysięcy złotych codziennie i 50 tysięcy złotych co tydzień na karcie podarunkowej Euro.
Graj o nagrody w wielkiej loterii. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Rejestruj zakupy i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie organizatora Fortuna PS spółka z o.o. w sklepach i na loteria.euro.com.pl.
Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
Dzień dobry, Netto jest już w Polsce 30 lat. Za co lubią Państwo ten sklep?
Za soczyste owoce i warzywa.
Świeże pieczywo o każdej porze dnia.
Jest wszystko, czego potrzebuję. To nasz codzienny sklep.
Z okazji urodzin Netto mleko UHT 3,2% wypasione mlekowita 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,29. A papier toaletowy White Cotton Velvet jedynie 12,99 za opakowanie 10 rolek. Najniższa cena z 30 dni 19,99. 30 lat Netto w Polsce. Z Wami.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio.
Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflo Farm.
Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków.
Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku.
To może kawałek serniczka? To moja specjalność.
Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię.
Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi.
Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie.
Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
Teraz kawa w Wild Bean Cafe na stacjach BP 50% taniej. Aktywuj kupon w BP Me i korzystaj do 19 października. Szczegóły na bp.pl.
Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów.
Volkswagen.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 8 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
Dobre informacje dla spłacających kredyty w złotych, stopy procentowe znów w dół. Ratownicy medyczni zaatakowani w Bielsku Podlaskim przez mężczyznę, któremu pomagali. Polskie akcenty na londyńskim festiwalu filmowym, o nich za chwilę nasz korespondent. Stopy procentowe w dół. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć je o ćwierć punktu procentowego. Oznacza to, że spadnie oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Jarosław Sadowski z portalu Rankomat.pl mówi, że kredytobiorcy odczują to dopiero za jakiś czas.
Ta obniżka oczywiście może pojawić się z pewnym opóźnieniem. Wszystko zależy od tego, jak często aktualizowane jest nasze oprocentowanie. Zwykle jest to raz na 3 miesiące albo raz na 6 miesięcy, więc zwykle taka obniżka będzie obejmowała już kilka obniżek stóp procentowych, czyli na przykład obniżkę wrześniową i październikową jednocześnie.
Według głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej Piotra Soroczyńskiego obniżka stóp procentowych ma poprawić wskaźniki gospodarki.
Inflacja jest wyraźnie niższa niż żeśmy się spodziewali i to nie jest kwestia tego, jaki żeśmy się miesiąc czy dwa miesiące temu spodziewali, ale tego, jaki się spodziewaliśmy choćby jeszcze wiosną. Trochę słabsze są parametry całej gospodarki. Mieliśmy nadzieję na taki wzrost gospodarczy w całym roku około 4, a on będzie bliżej 3. Sytuacja na rynku pracy też jest taka nie najciekawsza. Bezrobocie, mimo tego, że jest sezon na spadek, to wzrasta.
Podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 4,5%. Rosja grozi zdecydowaną reakcją w przypadku przekazania przez Stany Zjednoczone Ukrainie rakiet Tomahawk. Szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Andrii Kartapołow miał oświadczyć, że odpowiedź będzie ostra i asymetryczna. Z perspektywy Kijowa to, że dostanie rakiety, wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, relacjonuje Paweł Buszko.
Prezydent Donald Trump powiedział w niedzielę, że podjął już decyzję w sprawie przekazania pocisków Tomahawk Ukrainie, jednak musi się jeszcze dowiedzieć o tym, jak będą wykorzystane. Od tego czasu rosyjskie władze kilkukrotnie powtarzały ostrzeżenia o ostrej reakcji na Tomahawki. Jak ocenił na antenie radia NW ukraiński ekspert do spraw wojskowości Michał Samuś, mimo że USA najprawdopodobniej dostarczą niewiele Tomahawków, to będzie to bardzo ważna dostawa.
Tomahawki w 10 sztuk.
5 czy 10 Tomahawków razem z wrzutnią Typhoon nie zmieni od razu losów wojny, ale podwyższy to maksymalnie poprzeczkę amerykańskiej pomocy wojskowej, bo wyżej od Tomahawków jest tylko broń jądrowa. Ukraińcy w ostatnich miesiącach intensywnie rozwijają produkcję i wykorzystanie własnych rakiet Neptun i Flamingo. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Jest oświadczenie Małgorzaty Manowskiej w sprawie ponownego wniosku prokuratury o uchylenie jej immunitetu przewodniczącej Trybunału Stanu. Zostało opublikowane na stronie Trybunału. Zapoznała się z nim Jolanta Turkowska.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego oświadczyła, że powstrzymuje się od wszelkich czynności związanych z wnioskiem o pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. Małgorzata Manowska dodała, że nie wyznaczy swojego zastępcy. Poinformowała jednak, że będzie to najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący, czyli Piotr Andrzejewski, co jak podkreśliła, wynika z przepisów prawa, a nie jej decyzji. To właśnie były senator PiS był na czele trzyosobowego składu orzekającego, który głosami dwóch sędziów, Andrzejewskiego i Piotra Saka, postanowił najpierw o wyłączeniu ze sprawy 12 sędziów Trybunału, a później o umorzeniu postępowania. Część wykluczonych sędziów nie uznaje działań wiceprzewodniczącego, bo ich zdaniem były bezprawne. Prokuratura chce postawić Małgorzacie Manowskiej 3 zarzuty karne związane z manipulacją wynikami głosowań Kolegium Sądu Najwyższego, działaniem na szkodę sędziego Juszczyszyna i niezwołaniem pełnego składu Trybunału. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Bielsku Podlaskim zaatakował ratowników medycznych. Nietrzeźwy 28-latek napadł na medyków, kiedy udzielali mu pomocy.
Ratownicy postanowili przewieźć nieprzytomnego mężczyznę do szpitala. Przenieśli chorego do karetki i tam jeden z medyków, dbając o bezpieczeństwo mężczyzny podczas podróży, chciał przypiąć go pasami bezpieczeństwa. Mężczyzna wyzywał wulgarnie ratownika, groził mu i szarpał, czego wynikiem były porwane spodnie medyka. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie i nie chciał wykonywać poleceń mundurowych. 28-latek został dowieziony do szpitala. Po badaniu trafił do policyjnego aresztu.
Jak dodaje Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji, 28-latek, kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności medyków. Wieczorem zaczyna się londyński festiwal filmowy. W programie są polskie akcenty. Relacjonuje z brytyjskiej stolicy nasz korespondent Adam Dąbrowski.
Na początek Żywy czy martwy? Kolejna odsłona komediowo-kryminalnej serii Na noże. Przez 2 tygodnie Londyńczycy zobaczą niemal 250 filmów z 79 krajów. Jest tu tak wiele wspaniałych obrazów, w dodatku odważnych. Twórcy często naginają dziś język i formę. To dobry czas, by iść do kina. Mówi szefowa festiwalu Christy Mavison. W programie także Dobry chłopiec Jana Komasy. Oraz Człowiek do wszystkiego Anki i Wilhelma Sasnali.
Co to jest za praca?
Festiwal potrwa do końca przyszłego tygodnia.
Inżynier Tobler poszukuje asystenta.
Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
W Trójce czas na sport to 17:05. Norbert Michalak.
Będzie zmiana w bramce piłkarskiej reprezentacji Polski. Jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy towarzysko zagrają z Nową Zelandią. Podczas dzisiejszej konferencji selekcjoner Jan Urban poinformował, że w bramce zagra Kamil Grabara. Można się spodziewać również zmian na innych pozycjach. Chcę przyjrzeć się nowym zawodnikom. Na pewno nie dostanę odpowiedzi w 100%, bo to niemożliwe. Jeśli zespół zagra dobrze, to nie będę wiedział, jak to samo grono spisze się w walce o punkty. Gracz potrafi się zmieniać przy rosnącej stawce, powiedział na konferencji Jan Urban. Mecz z Nową Zelandią jutro o 20:45. A kibice Szczepiorniaka będą dziś trzymać kciuki za polski zespół w Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock zagra trzecie zwycięstwo w nowym sezonie tych prestiżowych rozgrywek. Rywalem mistrza Polski w czwartej kolejce w grupie B będzie macedońska drużyna Erofam Pelister. Trudnego spotkania spodziewa się lewoskrzydłowy płocczan Lovro Mihic.
Na pewno to będzie twardy mecz, bo wiemy, że Pelister bardzo dobrze gra i w obronie, i w ataku. Myślę, że to pokazali i w zeszłym sezonie. W tym też myślę, że musimy jak najbardziej się przygotować i skupić na ten mecz. W tym momencie to jest dla nas najważniejszy mecz.
Początek meczu w Płocku o 18:45. Druga polska drużyna w Lidze Mistrzów Industria Kielce w czwartek w grupie A zagra na wyjeździe z węgierskim zespołem Veszprém. Magdalena Fręch sprawiła niespodziankę, choć rywalka trochę pomogła. Polka jest już w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Wuhan w Chinach. Jej rywalka w trzeciej rundzie, Czeszka Karolina Muchowa, skreczowała w drugim secie przy stanie 7-6-4-1 dla Polki. O ćwierćfinał Fręch zagra w czwartek z Niemką Laurą Ziegemund. Tego samego dnia w 1/8 finału Iga Świątek postara się pokonać Szwajcarkę Belinę Bencic.
Siedem i pół minuty po godzinie 17. Spoglądam na mapę pogodową. No, od jutra ma być pochmurno i deszczowo. W Tatrach do tego może sypnąć śnieg. Na termometrach ma być przeważnie od 12 do 15 stopni, ale w górach tylko około 10.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Kuba Witkowski, Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19.
Zapraszamy do Trójki.
A w audycji popołudniowej dziś jeszcze zajmiemy się przychodniami, które powinny odbierać telefony od pacjentów. Jacek Frenzel tę sprawność przetestował. No nie zgadną Państwo, jak było.
Państwa pozycja jest trzecia.
Placówki medyczne, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, są zobligowane do tego ustawowo, że taki kontakt z pacjentem powinien być zapewniony.
Czyli jest to kwestia twardego prawa. Ale prawa i jak to dokładnie wygląda, o tym Państwo posłuchają jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, w której poruszymy też temat dzisiejszego Nobla z chemii. Ta nagroda trafiła do trzech naukowców. Telefon z informacją do jednego z nich, pan o nazwisku Kitagawa, brzmiał tak.
Good evening, Professor Kitagawa. Again, our warmest congratulations to the Nobel Prize in Chemistry.
Good evening, thank you very much. I'm deeply honored and delighted that my long-standing research has been recognized. Thank you very much.
Raczej chłodny odbiór takiej wielkiej nagrody, przyznają Państwo. Dwie dwójki, siedem trójek. Może Państwo mają jakieś porady, jak należy takie wielkie nagrody odbierać i jak się cieszyć. Dwie dwójki, siedem trójek. A my teraz słuchamy Blondie, Call Me, 10 minut po godzinie 17.
Come
13 minut po godzinie 17. Na pewno Call Me nie śpiewają w przychodniach, w których odbierać telefonów za bardzo nie lubią. No nie wystarczy, że telefon jest po prostu podłączony. Ktoś musi go odbierać zgodnie z prawem. Przychodnie, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, powinny zapewnić pacjentom taką realną możliwość kontaktu telefonicznego z rejestracją. O tym przypomina Rzecznik Praw Pacjenta. I o tym obowiązku przypomina również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zadzwonił, żeby przypomnieć, także Jacek Frenzel.
Trudno jest się dodzwonić do przychodni.
Bardzo, ja dzisiaj właśnie dzwoniłam do przychodni chorób płuc i niestety nikt nie odbiera i teraz my przyjechali osobiście, żeby się zarejestrować.
Prawdopodobnie jest dużo chorych, dlatego jest problem z przyjęciem tych wszystkich zgłoszeń.
No tak, ale odebranie telefonu to nie jest...
A to musiałby ktoś siedzieć i wszystko odbierać.
Przepraszamy. Nie ma takiego numeru.
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził to, o czym Rzecznik Praw Pacjenta mówi od dawna.
Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego Rzecznika Praw Pacjenta.
Nie wystarczy podać numer telefonu, wywiesić go na drzwiach, a potem go nie odbierać. Możliwość kontaktu z rejestracją musi mieć charakter faktyczny i rzeczywisty. Po prostu trzeba na bieżąco te telefony od pacjentów odbierać.
Witamy w Centrum Medycznym. Proszę czekać na zgłoszenie recepcji.
Państwa pozycja jest czwarta w kolejce oczekujących.
W naszej przychodni jest o tyle dobrze, że zarządza nią koleżanka i dzwonię do koleżanki, a nie na telefon ogólnodostępny.
Do recepcji?
Do recepcji, także tutaj mam ułatwione.
A gdyby pan chciał zadzwonić do recepcji?
To myślę, że 2-3 dni.
Dlaczego tak trudno jest się dodzwonić?
Mała liczba osób zatrudnionych w takich przychodniach.
I dlatego trzeba tak długo czekać, żeby ktoś wreszcie ten telefon odebrał?
Podejrzewam, że to też nie zawsze telefony są skierowane tylko po to, żeby umówić wizytę. Bo czasami jak siedzę w tej przychodni, to słyszę te rozmowy i nie zawsze są na temat.
Państwa pozycja jest trzecia.
Placówki medyczne, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, są zobligowane do tego ustawowo, że taki kontakt z pacjentem powinien być zapewniony.
Paweł Florek, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia.
Często zdarza się tak, że jest też sporo telefonów do konkretnych placówek, więc być może ten telefon jest po prostu zajęty przez dłuższy czas, ale pewnie tych powodów jest więcej. Natomiast wszystkie placówki medyczne, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, powinny się stosować do tego, żeby ten kontakt ze sobą udostępnić, no i przede wszystkim, żeby to był kontakt realny, czyli żeby ten telefon był podnoszony, żeby te połączenia były odbierane, żeby pacjenci mieli realną możliwość odwołania na przykład swojej wizyty, czy oczywiście zapisania się na nią.
Państwa pozycja jest druga.
Czy pani korzysta z telefonicznej rejestracji?
Tak.
Trudno jest się dodzwonić do przychodni?
Akurat w mojej jest łatwo. Od razu za pierwszym razem się dodzwonię. Akurat mam szczęście. Teściowa ma problem duży z umówieniem się do lekarza. Zazwyczaj musi iść osobiście.
A nie uda się przez telefon zamówić takiej wizyty?
Długa kolejka, oczekiwanie na rozmowę z recepcją.
To jest problem danej placówki medycznej, aby tak zorganizować pracę, aby ta rejestracja osobista, jak i telefoniczna, była możliwa do zrealizowania dla pacjenta. No pamiętajmy, że niektórzy pacjenci nie mogą osobiście stawić się i stać od rana i czekać na rejestrację, tylko muszą dzwonić. No osoby niepełnosprawne, osoby z małymi dziećmi. To jest pełnoprawna forma komunikacji. W przypadku placówek, które nie chcą współpracować i które nie wykonują decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, mamy możliwość nałożenia kary pieniężnej do 500 000 zł i na pewno będziemy to czynić.
W kolejce połączeń oczekujących państwa rozmowa jest pierwsza.
Zapraszamy do Trójki.
Z przychodniami różnie to bywa. Pod 2 2 7 3 mogą się państwo dodzwonić. W tym momencie widzę, że 2 osoby naraz dzwonią. No jedna tylko może zostać odebrana, ale dzwonią państwo i my mamy na to dowody.
Pracuję w szkole, to jest zespół szkół i te ewakuacje próbne dzieci przeciwpożarowe są prowadzone systematycznie, więc nie wiem, może to sprawa jakiegoś miasta albo tylko szkół tam.
Ja pracuję w szkole średniej w Olsztynie i my raz w roku taką ewakuację próbną mamy. Ostatnia odbyła się 2 tygodnie temu.
To odpowiedź na telefon słuchacza, który stwierdził, że jego dzieci w szkołach nigdy nie miały takiej próbnej ewakuacji pożarowej na przykład przeprowadzonej, a w Anglii, w której pracowała jego żona, takie ewakuacje prowadzone były co miesiąc. Co państwo na to? 2 2 7 3 czekamy na więcej telefonów i więcej przykładów z całego kraju. I słuchamy Błażeja Króla i wszystkiego.
Okay.
20 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy trzeciego Nobla w tym roku. Dziś przyszła pora na nagrodę z chemii. Naukowcy dostali ją za dziurawe kryształy. Może nie brzmi to spektakularnie, ale spektakularne jest. Za odkrycie odpowiadają Susumu Kitagawa, którego państwo słyszeli w telefonie, Richard Robson, do którego się nie dodzwoniono na uroczystości, oraz Omar Jagi. O niespektakularnej spektakularności chemik profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Tworzymy związki takie jak gąbka. No, każdy z nas zna gąbkę, tam są jakieś drobne dziurki, drobne elementy, w których można sorbować wodę, tylko że one są nieuporządkowane, one są strasznie chaotyczne.
Gąbka. Robi wrażenie? Naukowcy wymyślili taką jak gdyby gąbczastą strukturę, w której jednak nie ma chaosu. Okazuje się, że można kontrolować to, jak tworzą się wolne przestrzenie w kryształach. Kontrola nad efektem to jedno, drugie to trwałość tych struktur. Są odporne na temperaturę nawet ponad 400 stopni Celsjusza.
To jest absolutnie niewyobrażalne, jeżeli się cofniemy o 3 dekady do tyłu.
Kryształowa, uporządkowana gąbka odporna na 400 stopni. Pięknie. Tylko po co? Tłumaczy profesor Lewandowski.
Oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla, odzyskiwanie wody w miejscach, w których deszcz nie pada, a możemy tą wodę uzyskać z powietrza. W przyszłości samochody napędzane na wodór, tak żeby ten wodór nie był przechowywany pod ciśnieniem w butlach, które mogą wybuchnąć, tylko żeby to był niemal taki proszek, który możemy sobie gdzieś nasypać i w ten sposób przechowywać bezpiecznie.
Kryształowa, uporządkowana gąbka odporna na 400 stopni Celsjusza i to w proszku. No dobrze, ale wynalazł sobie człowiek po latach ciężkich badań z kolegami taką gąbkę i jak to się teraz dzieje, że taką gąbkę uznaje się za wartą Nobla? O tym opowie Karolina Gonet.
Za zamkniętymi drzwiami, w ciszy gabinetów i archiwów, rozgrywa się jeden z najbardziej strzeżonych rytuałów świata nauki. Proces przyznawania Nagrody Nobla owiany jest tajemnicą.
Niemniej jednak jest typowana pewna grupa naukowców, którzy tak mniej więcej na początku roku proszeni są o wypełnienie ankiet ze swoimi typami.
Profesor Sławomir Sęk, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Z uzasadnieniem, jakie kandydatury uważają za te właściwe, które powinny zostać docenione. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, na ile te ankiety Komitet Noblowski uważa za wiążące, ale być może jest to rodzaj kierunkowskazu dla Komitetu Noblowskiego, w jakim przynajmniej kierunku należy kierować wzrok, szukając laureatów w danym roku.
Decyzja zapada dosłownie w ostatniej chwili. Czasem 2, czasem 3 dni przed oficjalnym ogłoszeniem nazwisk laureatów.
I to jest ten element, który pozwala na zachowanie tajemnicy do końca.
Profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest wiele osób, które nominuje te osoby do Nagrody Nobla i to rozproszenie tych osób jest tym elementem, który pozwala na zachowanie tajemnicy. Integralność i anonimowość, niezależność tego komitetu.
A sami laureaci o nagrodzie dowiadują się w tym samym momencie, co cały świat.
Zwyczaj jest taki, że ktoś z Komitetu Noblowskiego dzwoni do tych laureatów, no, żeby połączyć się w rozmowie.
Jacek Stolzman, dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
Często jest to Adam Smith, to jest człowiek, który zajmuje się komunikacją Fundacji Noblowskiej. Nieraz zdarzyło mu się, że dzwoni do laureata i mówi: dzień dobry, dzwonię z Komitetu Noblowskiego, nazywam się Adam Smith, dostał pan Nagrodę Nobla. No, słyszy nieraz: o, wyłącz się, rozłącz się, żartownisiu, nie będę z tobą rozmawiał, więc czasami zdarza się, że musi dzwonić jeszcze raz.
Jeżeli się nie uda z nimi skontaktować, jest to ogłaszane jednak, bo to jest dana godzina, w której cały świat czeka na ogłoszenie.
Daniel Zyśk, korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie.
Często jest tak, że po ogłoszeniu już laureatów sekretarz opowiada, że zadzwonił do noblisty, w jakim momencie go spotkał, co on wtedy wówczas robił. No, pamiętam tę historię naszej niedawnej noblistki ostatniej, Olgi Tokarczuk, kiedy została tym telefonem od sekretarza Akademii Szwedzkiej zaskoczona, jadąc w Niemczech na targi książki, gdzie miała się spotkać z czytelnikami, musiała zjechać tym samochodem na pobocze, no i tam się dowiedziała właśnie w werdykcie.
Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się rok wcześniej. Kandydatów typują byli laureaci, członkowie komitetu oraz wybrani przez nich eksperci z całego świata.
I zdarza się, że taki list ze Sztokholmu przychodzi na któryś z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, adresowany do pani profesor, pana profesora. Można się tylko domyślać, co jest w tym liście.
Lista osób nominowanych do Nagrody Nobla pozostaje utajniona przez pół wieku. Z dokumentów ujawnionych po latach wiem, że wśród kandydatów byli chociażby Czesław Miłosz czy Tadeusz Różewicz.
Opowiadała Karolina Gonet. Wings of Time, Time Impala w programie trzecim. A już zaraz w Pulsie Monika Suszek porozmawia o finansowaniu naukowych projektów, które dużo kosztują i nie zawsze z budżetu wystarcza na nie pieniędzy. Co wtedy? Trzeba działać. I o tym już za chwilę.
Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nadchodzi wydarzenie tej jesieni. Dni otwarte aut używanych od dealerów Toyoty od 13 do 18 października. Ponad 6 tysięcy sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki. Auta osobowe i cała gama dostawczych. Legendarna jakość, sprawdzony przebieg i pakiet korzyści dopasowany do Ciebie. Atrakcyjne finansowanie, kredyt 50/50 i gwarancja nawet do 10 lat w zależności od wieku auta. Nie przegap tego. Przyjdź na dni otwarte i znajdź swój idealny samochód. Szczegóły na pewneauto.pl i u dealerów Toyoty.
Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
No...
No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
No dobra, a ty co będziesz robić?
Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
Aniu, boli mnie gardło.
Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak promocje, to Allegro Days. Tylko do 19 października kapsułki do zmywarki Finish za 118,77. Już od 85 groszy za kapsułkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,90.
Inaczej je widział Alfred Hitchcock, inaczej święty Franciszek. Nam opowiada o ptakach ornitolog-humanista Stanisław Łubieński.
Ptasiarstwo to jest trochę taka sztuka bycia z samym sobą.
Księstwo ptaków. Na antenie Trójki w najbliższą niedzielę o 8 rano.
Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundai IONIQ 9.
Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
Od czwartku z Kaufland Card. Karkówka wieprzowa bez kości z Lady 14,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A ziemniaki w 5-kilogramowym opakowaniu tylko 3,49. Tak, ziemniaki w 5-kilogramowym opakowaniu tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10-latek nie żyje. 3 nastolatków trafiło do szpitala po tym, jak uderzyło w nich rozpędzone auto. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Kilka miesięcy wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Jak walczyć z zabójcami w samochodach?
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Znicze, lampiony, chryzantemy i sztuczne kwiaty. Gdzie najlepszy wybór? Oczywiście w Prix Commerce. Sprawdź naszą najnowszą ofertę. Do 18 października w najlepszych cenach. Znicz szklany 30 cm z wkładem tylko 8,99. A stroik dekorowany w donicy jedynie 24,99. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów.
Volkswagen.
Marian, a jak najlepiej świętować urodziny?
No jak? No Barbara, tak jak w Media Expert. Niskimi cenami.
Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej.
Włączamy niskie ceny.
Żegnamy reklamy.
Jest 17.31. W studiu Monika Suszek i goście.
Puls Trójki.
Chroniczne niedofinansowanie i odpływ talentów, a także biurokratyczne pułapki to są wyzwania, z którymi mierzy się nauka w Polsce. Głośny przypadek radioteleskopu, który walczy o stabilne finansowanie, jest chyba taką kroplą w morzu potrzeb i ogromnych takich problemów. Czy da się uratować polską naukę przed marginalizacją? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Profesor Agata Starosta, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk.
Dzień dobry.
I łączymy się z panem profesorem Krzysztofem Katarzyńskim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zacznijmy od pana. Czy przyszłość radioteleskopu jest już uratowana?
No wierzę w to, co powiedział pan premier Donald Tusk wczoraj na telekonferencji. Zapewnił, że finansowanie się znajdzie do końca roku i myślę, że polegając na tych słowach, można powiedzieć, że mamy jakąś tam przyszłość, przynajmniej na następne 3 lata.
Bo tutaj chodziło o taką kwotę 600 tysięcy złotych rocznie. No to nie jest taka zaporowa cena dla polityków. Czy no jak pan tutaj ocenia taką sytuację?
No, Tak, dokładnie 630 tysięcy. Taki był nasz wniosek do ministerstwa o dofinansowanie. Tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest całkowity koszt utrzymania tej infrastruktury, bo tutaj dużo większe koszty, prawie 2 miliony, są po stronie uniwersytetu. Chodzi tu głównie o wynagrodzenia pracowników i utrzymanie budynku, opłacenie elektryczności i tak dalej. Także tutaj z ministerstwa mamy tylko część pieniędzy na utrzymanie tego radioteleskopu, tak zwanej gotowości do prowadzenia badań naukowych, bo to trzeba podkreślić, to nie są pieniądze na modernizację czy rozbudowę tej infrastruktury, to trzeba startować w innych odrębnych konkursach, żeby takie pieniądze pozyskać.
Bo badania naukowe i zyski z pracy takiego teleskopu są ogromne.
Jeżeli chodzi o tak wyniki naukowe, tak, no tutaj właśnie najlepszym przykładem jest to, co już wielokrotnie mówiłem. Ten radioteleskop trafił w zeszłym roku na okładkę takiego prestiżowego czasopisma Nature Astronomy. Edytor uznał, że wyniki naukowe są na tyle ważne, że należy razem z trzema innymi teleskopami, ale mniejszymi, uwiecznić ten radioteleskop na okładce jednego z wydań tego czasopisma. No i tutaj to jest taka niezależna opinia zewnętrzna przychodząca z zagranicy na temat naszej pracy. Oczywiście to jest związane z artykułem, który nasi koledzy opublikowali w tym czasopiśmie.
W studiu jest pani profesor Agata Starosta. Pani profesor, podpisała pani taki apel do premiera i do prezydenta o zwiększenie budżetu na naukę. Ponad 100 badaczy, naukowców, naukowczyń podpisało taką i woła taką polską rację stanu. To jest krzyk desperacji, czy może jakaś początek rewolty?
Znaczy tutaj dodam, że nie tylko podpisałam, ale też jestem jedną ze współautorek tego listu. Dodam też, że jest to druga edycja listu do władz w sprawie finansowania polskiej nauki. Niestety w zeszłym roku mierzyliśmy się z dość podobnym problemem. Mieliśmy nadzieję, że obietnice zeszłego roku, że coś zmienią. Również w lutym, nie wiem czy państwo pamiętają, jeżeli nie to przytoczę, była taka dość słynna już konferencja pana premiera Donalda Tuska oraz pana ministra finansów na giełdzie papierów wartościowych, gdzie obiecywali, że w tym roku mamy rok przełomu i nauka będzie pierwszym filarem ich działań. I między innymi NCN, o którego finansowanie walczymy, był wymieniany jako ta instytucja, która miała mieć zapewniony stały, zwiększający się budżet. Niestety tak się nie stało. Budżet na przyszły rok Narodowego Centrum Nauki, czyli NCN-u, pozostaje taki sam. Dlaczego NCN jest ważny? Bo tutaj wielu naszych słuchaczy może nie wiedzieć, czym się zajmuje ta instytucja. Jest to instytucja, która finansuje badania podstawowe. Jest to jedna z głównych instytucji finansujących badania w Polsce. Jej budżet pozwala właściwie naukowcom konkurować z naukowcami z całego świata. Jesteśmy w stanie, mając granty z NCN-u, prowadzić badania na takim światowym poziomie. Także dlatego walczymy o to.
W jednym z wywiadów też powiedziała pani, że żyjemy tylko z grantów bez etatów. Czy to oznacza, że naukowcy bardzo często udają się na emigrację, bo tutaj ciężko jest wyżyć, bo nie ma tego dofinansowania?
Dokładnie tak. W ogóle praca w nauce jest bardzo niestabilna.
Także, dlaczego?
Właśnie między innymi dlatego, że brakuje etatów. Etatów brakuje dlatego, że subwencje dla uczelni czy instytutów naukowych lub badawczych jest niewystarczające. Także brak etatu, znaczy etaty są, ale tylko na realizację projektów. Także to nie jest taki etat, że jak projekt się kończy, to badacz w dalszym ciągu pracuje w danej jednostce. A w pewnym momencie gdzieś nadchodzi taka potrzeba stabilizacji i takiego poczucia, że przy współczynniku sukcesu około 10% przy zdobywaniu grantów jest duże ryzyko, że raz czy drugi raz się tego projektu nie dostanie. Nie dostanie się finansowania na projekt. Więc tutaj jest zawsze to ryzyko, że jeżeli się nie ma etatu, stałego etatu, i nie dostanie się projektu, to niestety taka osoba jest pozbawiona pracy i to się często wiąże z tym, że wyjeżdżają za granicę.
Ale to tylko doprowadza do tego, że wobec tego, jeżeli ktoś chce być naukowcem, badaczem, jeżeli ktoś chce poświęcić swoje życie na to, żeby odkrywać i pokazywać też ludziom dorobek naukowy, to trzeba być albo wielkim entuzjastą, albo ogromnym bogaczem. Panie profesorze, jak pan słyszy takie słowa, no pewnie pan też potwierdza ze własnego doświadczenia, naukowcy albo muszą wybierać stabilność, albo emigracja, albo mieć bardzo jakiś dobry pomysł na biznes, a w międzyczasie i w wolnym czasie realizować ambicje naukowców. Czy tak jest?
To się zgadza oczywiście z tym, natomiast astronomia, bo ja jestem akurat astronomem oczywiście, jest trochę specyficzna, bo tutaj tych astronomów aż tak dużo jak naukowców czy doktorów młodych nie ma, więc z tymi etatami w Polsce dla astronomów jeszcze nie jest tak źle. Naprawdę ci najlepsi znajdują pracę. Oczywiście jest to zjawisko też, że bardzo dobrze wyjeżdżają za granicę, już nigdy nie wracają. My też mamy taką politykę w tej naszej dyscyplinie astronomia, że zasadniczo sugerujemy po doktoracie, żeby ktoś jechał za granicę i tam zdobywał doświadczenie. Czy nie naukowe, bo to jest w sumie ten najważniejszy okres w życiu młodego naukowca, dostać się do dobrego jakiegoś superwizora i zdobywać doświadczenia. Sam byłem kilka lat za granicą, właściwie tego, co się najwięcej nauczyłem, to od kolegów z zagranicy. Zmieniać ośrodki, zmieniać środowiska.
A za granicą też jest taki duży problem z finansowaniem albo z tym, że no może właśnie taki radioteleskop już nie funkcjonować, bo zabrakło dofinansowania.
Nie wiem, 20 lat temu i to kwestia, wtedy było całkiem spore zapotrzebowanie dla młodych, zdolnych ludzi. Można było dosyć łatwo dostać posadę. Oczywiście trzeba było mieć dobre wyniki naukowe, publikacje i tak dalej. Jeżeli ktoś był słaby, to nie miał szans, żeby dostać pozycję w jakimś renomowanym zagranicznym, mówię to w krajach zachodnich oczywiście, ośrodku. Ale tak jak ja szukałem, to dostałem propozycję od razu dwóch ośrodków i mogłem sobie wybrać, gdzie chcę iść i z którym naukowcem współpracować. Także byłem dosyć w komfortowej sytuacji. Dzisiaj nasi naukowcy, no też wydaje się, że tutaj naszej astronomii jest tak wysoki poziom, że dosyć łatwo jeszcze znajdują te zagraniczne posady. Ostatnio nasza studentka wyjechała do Holandii i od razu dostała, na staż wakacyjny od razu dostała propozycję robienia doktoratu tam w tej Holandii. Także no...
Ale w Holandii chyba jest większe PKB na naukę. Tak mi się wydaje, bo tak, u nas ten 1%...
Holandia jest jednym z liderów europejskich i tak dalej, no, ale to jest zupełnie inne, nieporównywalne z Polską. Natomiast część osób, i to zwykle jest tak, że no niektórzy zostają za granicą. Znam wiele osób, którzy zrobili w Polsce studia, a potem nawet doktoraty, wyjechali za granicę i zdecydowali się tam założyć rodzinę, czy wręcz z rodzinami wyjechali i już właściwie nie zamierzają wracać do Polski. Ale jest też duża grupa osób, które wracają i chcą wrócić, bo po prostu no, różne czynniki mają tutaj rodziny, wolą mieszkać w Polsce, czują się tutaj lepiej, czują się u siebie. I takie ciekawe zjawisko, bo ja tutaj zatrudniam, jako dyrektor instytutu zatrudniam takie osoby, w ostatnich latach zatrudniałem. No zwykle na uniwersytecie oferowana jest pozycja naukowo-dydaktyczna, więc tu przychodzą do obciążenia dydaktyczne, nie tylko naukowe. I najważniejszym czynnikiem tak naprawdę dla tych ludzi nie jest wysokość wynagrodzenia, bo ona tam nie różni się zbytnio pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi i uniwersytetami. Natomiast perspektywa tego, że to zatrudnienie będzie na czas stały. I tutaj na przykład do Instytutu kilka zdolnych osób udało mi się ściągnąć, jeżeli mieli oni gwarancję, że to zatrudnienie powiedzmy początkowo tam na 2 lata, to okres próbny, ale jeżeli będą się dobrze pracować, to jest możliwość na czas nieokreślony przedłużenia. Więc taka stabilizacja dla młodych ludzi też jest istotnym czynnikiem, który jest czasami nawet ważniejszy niż wysokość wynagrodzenia. Oczywiście takie zatrudnienie to jest jakieś tam, no to wiadomo, to są widokowe sprawy, to można sobie znaleźć w internecie, ile adiunkt zarabia, ile młody profesor uczelni zarabia i tak dalej. Ale ci ludzie, jeżeli mają ambicje, to startują o granty właśnie NCN-u i to jest dodatkowe źródło wynagrodzenia wtedy i utrzymania dla nich.
Jeszcze chciałabym się podpytać o ten przypadek i radioteleskopu, bo no, tak się składa, że często jeżeli media podchwycą temat, to rzeczywiście on jest realizowany. Ja pamiętam, jak rok temu archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk wystosowali też taki apel i zbiórkę na Patronite, aby kto może wesprzeć ich wyruszeniu na wyprawę do Egiptu, aby tam badać jeden z grobowców, jednego z faraonów. Potrzebowali 250 tysięcy złotych. Nie dostali takiego dofinansowania z ministerstwa. Ludzie, kiedy zobaczyli taki wpis, to od razu się uruchomili, zebrali środki od darczyńców 117 tysięcy, a później ministerstwo po ogromnej burzy medialnej postanowiło, że też dosypie do tej kubki te pieniądze. Czy to jest tak, że naukowcy, badacze, osoby z ogromnym dorobkiem muszą startować w różnych zbiórkach, muszą apelować, prosić o pieniądze, bo innej sytuacji, innej możliwości nie ma, pani profesor?
Znaczy tak nie powinno być. Znaczy, Polska powinna zapewniać taki system finansowania nauki, gdzie dobre projekty dostają finansowanie. Tutaj NCN, znaczy taki procent projektów, które powinny dostawać finansowane, to jest około 25%, 25-30%. To jest taki idealny współczynnik sukcesu, żeby zapewnić kontynuację ciekawych, ważnych badań. Tak jest w agencjach na Zachodzie. U nas ten współczynnik jest poniżej 10% i z tego powodu często pojawiają się tego typu apele, akcje.
Ale to jest upokarzające dla naukowców. To jest, muszą prosić o coś, co właściwie powinno mi się należeć.
Też tak uważam. Także niestety jesteśmy trochę zmuszeni do tego, żeby po prostu działać dość radykalnie i liczyć na to, że rząd będzie... Znaczy rząd powinien być proaktywny, a nie reaktywny. Niestety mamy tutaj do czynienia obecnie z reaktywnymi działaniami. Trochę właśnie brakuje wizji, trochę brakuje tego, czym polska nauka miałaby się zajmować. Brakuje jakiejś wizji, jak to finansowanie powinno wyglądać. Dużo się mówiło o tym, że znaczy obecne Ministerstwo Nauki, że grantoza jest zła, że no, granty nie powinny zapewniać jakby podstawy funkcjonowania naukowców, że powinny być większe subwencje. My się absolutnie z tym zgadzamy, że subwencje powinny być większe. Natomiast nie likwidowałabym grantów, ponieważ one są bardzo ważnym elementem tego, żeby można było prowadzić badania.
A powinien być taki większy lobbying na pracę naukowców? Nie wiem, medialne, jakieś
tak. Jak najbardziej. Uważam, że popularyzacja nauki jest bardzo ważna. Sama często biorę udział, czy to w podcastach. Moja grupa badawcza w piknikach naukowych. Piszemy artykuły popularno-naukowe, ale to jest trochę za mało. To są takie pojedyncze działania naukowców, to jest za mało. Musi być dużo szerszy projekt. I tutaj myślę, że jest duża rola ministerstwa do zrobienia, bo tutaj powinny wejść już takie elementy jak kupowanie na przykład wątków w serialach. Tak jak czasami się pojawia, że bohater jest, choruje na coś i wtedy diagnostyka wzrasta w danym kierunku. Tak myślę, że tutaj można by było poszaleć z jakimś naukowcem w serialu. Myślę, że warto by było pomyśleć o specjalnych edycjach, na przykład książeczek dla dzieci typu Kicia Kocia w laboratorium albo na wykopaliskach. Linie lotnicze oraz kolej już takie edycje miała. Także myślę, że tutaj w tym kierunku na pewno warto by było, żeby to była jakaś bardziej regularna akcja, a nie tak, że naukowcy tylko bez tego dodatkowego wsparcia działają sami.
Myślę, że dużo jest tutaj wyzwań i pewnie jeszcze nieraz będziemy do tego powracać. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Profesor Agata Starosta, Instytutu Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I profesor Krzysztof Katarzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również dziękuję, panie profesorze.
Również bardzo dziękuję.
Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
Puls Trójki.
Lovers vows.